stronie numer 579. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy za Twoje słowo, prosząc, abyś zechciał pouczyć, wyposażyć nasze tępe, leniwe, pełne buntu, pełne pychy, umysły. Prosimy, abyś zechciał przemawiać i przemieniać. Amen. Słuchajcie, kto komu kiedyś, czy ostatnio, czy przypomnijcie sobie, czy jesteście w stanie sobie przypomnieć sytuację, w której powiedzieliście za dużo. No, pomyślcie chwilę. Nie będę mówił. Jeżeli jesteście, no to wiadomo, że to niedobrze, ale lepiej, jeżeli nie jesteście w stanie sobie przypomnieć takich sytuacji. Także no pewnie, że jeżeli jesteście w stanie sobie przypomnieć, no to wiadomo, że niedobrze, żeście powiedzieli za dużo, ale wiadomo, że jednak lepiej niż jeżeli po prostu czujecie się zagubieni. I nic nie przychodzi do naszego, waszego, mojego umysłu. Słuchajcie, Jakub mówi, że każdy z nas ma z tym problemy, że każdy z nas mówi za dużo. To jest jeden aspekt. Mówimy też czasami, kiedy należy, nie mówimy, ale przede wszystkim mówimy za dużo. Czyli w jakimś sensie można nas przyrównać do tych najszybszych aut i do tych najwolniejszych, jednych z wolniejszych pojazdów, jak na przykład wielkie tankowce. Z jednej strony mamy przyspieszenie szybsze niż najszybsze auta. Do 100 km 100 razy szybciej osiągamy 100 km niż najszybsze auta. Dlatego, że jak gdyby na zawołanie jesteśmy, mamy już gotową odpowiedź, gotową i drugie G, głupią, częstokroć odpowiedź i od razu jesteśmy gotowi, by ją zaoferować. Szybciej niż najszybsze auta. A z drugiej strony jesteśmy też jak taki, mówiąc negatywnie, jesteśmy też jak taki wielki tankowiec. W tym sensie, że jak już raz obierzemy jakiś kurs, no to już nic z tego kursu nie jest w stanie zmienić. Albo ten kurs bardzo, bardzo powoli się zmienia i w rezultacie jakby brniemy uparcie w tą głupotę, którą raz obraliśmy. Słuchajcie, dzisiaj będzie mowa właśnie o tym, dlatego że będziemy jedno z końcowych kazań z Księgi Joba. I dzisiaj właśnie będziemy mówić o mówieniu zbyt wiele, czy o niemówieniu zbyt wiele. Tak jak Job służył już wielokrotnie nam jako przykład wiary, przykład pobożności, wbrew temu, co wielu twierdzi, że jednak był grzeszny, tak teraz będzie kolejna zachęta do pobożności. I ta zachęta właśnie będzie polegała na tym, aby nie mówić zbyt wiele, aby w jakiś sposób, może chociaż czasami, zapanować nad naszymi słowami. I tak jak on, położyć rękę na swoich ustach. Słuchajcie, ostatnim razem była pierwsza mowa Boga. Mówiliśmy o pierwszej mowie Boga i pamiętacie cały scenariusz, ten dramatyzm sytuacji, który miał miejsce. Przemawiał Elichu, najmłodszy, pełen, niektórzy mówią pełen porywczego ducha. On na przykład nie kładł ręki na ustach. Pełen porywczego ducha, inni mówią, że pełen gazów. Różnie jego charakter jest przedstawiany. Jednakże nagle zmienia się aura, zmienia się pogoda, nadciągają ciemne chmury. Zaczyna się robić złowrogo, tak jak podczas naszej mojej Sebastiana wędrówki w Bieszczadach. Nagle zrobiło się zupełnie ciemno i jeszcze w lesie naprawdę wyglądało to złowrogo i nagle runęła woda z nieba. Podobnie tutaj, nagle zaczyna się zmieniać aura. Elihu najprawdopodobniej, pamiętacie, ucieka, już by się już nie pojawić ze sceny. I pojawia się Bóg. I Bóg pojawia się, o dziwo, pojawia się w tornado. Nadciąga tornado, nadciąga zawierucha. I w pośrodku niej, czy spośrodku niej przemawia Bóg. I oczywiście jest to dla nas jak gdyby pouczenie. Po pierwsze powinniśmy pamiętać, bo często nam to umyka, co takie tornado oznacza dla Joba przede wszystkim. No oczywiście to przesłanie jest naładowane przesłaniami, ten widok. Czyli tornado zabrało jego rodzinę, zabrało jego ukochane dzieci. Jeszcze nie tak dawno. I teraz pojawia się tornado i z tego tornada przemawia nie diabeł, ale przemawia Bóg. Przemawia do niego. Także wiecie, co mógł czuć Job, kiedy widział, co się dzieje. Też pewnie był skłonny, by uciekać. Tak więc mamy do czynienia, Bóg jak gdyby przemawia spośrodku chaosu. I wiemy, że Biblia poucza nas, że Bóg nie jest Panem chaosu, że Bóg nie jest Bogiem chaosu, ale On panuje nad chaosem i że z chaosu wyprowadza porządek. Następnie, pamiętacie, to są pierwsze dni stworzenia, później pamiętacie, ma miejsce upadek i z upadku, czy po upadku, co jest obrazem tego buntu, chaosu, wściekłości, obrazem tego są wściekłe fale morskie. A następnie to zło już teraz, po upadku, staje się jeszcze bardziej ukonkretnione i z tym właśnie będziemy mieć dzisiaj do czynienia. Pośrodku tych wzburzonych, wściekłych bałwanów morskich coś zamieszkuje. Ktoś tam mieszka. Ktoś tam właśnie zrobił, czy uczynił sobie dom i ktoś tam właśnie panuje i stamtąd rządzi i właśnie o nim dzisiejszy urywek, czyli druga mowa Boża będzie w głównej mierze traktowała. Tak więc księga, którą już kończymy, zadaje wiele istotnych pytań, jak na przykład skąd cierpienie, czy cierpiący może ufać Bogu, czy może wciąż na nim polegać, tak naprawdę kto nad wszystkim panuje, czy można w jakikolwiek sposób zaradzić, czy Bóg panuje nad złem, które tak naprawdę, które stworzył, które dopuścił. Pytanie, które jest najbardziej dokuczliwe, które wydaje się być tym pytaniem numer jeden, to jest pytanie, jeśli cierpienie nie jest odpłatą, jeżeli cierpienie nie jest odpłatą za konkretny grzech, to czy wciąż da się uporządkować świat pełen cierpienia? No nie, zobaczcie. Ciężkie pytanie. I to jest to pytanie, które naprawdę jest rozważane, debatowane, którym Job jest mordowany i męczony przez swoich tak zwanych przyjaciół, przez całą księgę. Jeżeli nie da się przypisać i przyporządkować konkretnego grzechu cierpieniu, to w ogóle czy cokolwiek można zrozumieć z tego, co nas otacza, skoro otacza nas tak wiele cierpienia? Rozpoczyna się teraz druga mowa Boga. Bóg, jak pamiętacie, może pamiętacie, w dalszym ciągu ostro przemawia do Joba. Pierwsza mowa Boga traktowała, zwróćcie uwagę, 38 rozdział, powiedzmy werset 12. Czy kiedykolwiek odkąd żyjesz, powołałeś świt, a zorzy wskazałeś jej miejsce, aby ogarnęła krańce ziemi, z której bezbożni zostaną strząśnięci. Zapamiętajcie to wyrażenie, strząśnięci. To w ogóle jest temat na całe osobne rozważanie. Ale czy kiedykolwiek, odkąd żyjesz, powołałeś świt? Zobaczcie werset 21. Ty to wiesz, Bo urodziłeś się wtedy i wielka jest liczba twoich dni, mówi Bóg do Joba. Czy dotarłeś aż do składów śniegu, albo widziałeś składy gradu? 25. Kto wyrąbał chodnik dla ulewy i wyznaczył drogę piorunowi? 39.5. Kto wypuścił wolno dzikiego osła i kto rozwiązał pęta muła? Innymi słowy, Bóg wskazuje na cały szereg przykładów i ilustracji. Najpierw ze świata ożywionego, później ze świata nieożywionego, wskazując na to, że Jobie, tak naprawdę nad niczym nie panujesz. Ja panuję nad wszystkim. Pamiętajcie jeszcze też o tym, że ciekawe są te przykłady, które Bóg oferuje Jobowi. Te przykłady są jak gdyby oddalone od świata ludzi. Nie tylko, że oddalone, te, które nie są oddalone, wydają się być, zwłaszcza w 39 rozdziale, wręcz wrogie albo chłodne w stosunku do ludzi. Jest mowa o bawole, który zniszczy cały twój dorobek, jeżeli będziesz próbował go zaprząc, by wykonywał pracę jakąś pożyteczną. Następnie jest mowa o wojnie, jest mowa o polubitwy. Jeżeli są przykłady ze świata, czy dotykające świata ludzi, to dotykają w sposób negatywny. Bóg wydaje się przemawiać w dość chłodny sposób do Joba. Ale zobaczcie, przecież Job zna swoje miejsce. W całym teście on doskonale wie i to już wielokrotnie powiedział, że Bóg jest wszechmocny i że Bóg panuje nad wszystkim. I teraz zwróćcie uwagę, 40 werset, 40 rozdział i to jest werset, urywek, który dzisiaj, o którym dzisiaj będę mówił. A Pan zwrócił się do Joba i rzekł, czy ten, kto spiera się z Wszechmocnym, będzie trwał w uporze? Po tym, jak przedstawił ile? 35 różnych przykładów, że czy widziałeś, czy wiesz, czy potrafisz. Po 35 przykładach Pan zwraca się do Joba i mówi, czy nadal będziesz się spierał z Wszechmocnym, będziesz trwał w uporze? Niech oskarżyciel Boga odpowie. I teraz słuchajcie, Job odpowiada, a my upadamy w naszych interpretacjach. Dlatego, że momentalnie jak przeczytamy to, co Job wypowiadał, od razu momentalnie widzimy w tym tak naprawdę jedynie nawracającego się Joba. Widzimy, że o, proszę, wreszcie, przemawiał przez całą księgę, zbyt mocno, zbyt śmiało i teraz dostał po uszach i teraz się nawraca z tej swojej śmiałości. Od razu w taki sposób to interpretujemy. I zobaczcie, jak w wielkim błędzie jesteśmy. Ale najpierw przeczytajmy słowa Joba. Wtedy Job odpowiedział Panu i rzekł, oto ja nędzny, cóż Ci odpowiem? Swoją rękę kładę na ustach. Raz mówiłem, i już nie będę. Drugi raz i już nie powtórzę. I zobaczcie, choćbyśmy nie wiadomo, co robili, to wciąż widzimy w tym nawrócenie. Nawrócenie z grzechu. Widzimy, że widzimy to jak gdyby intuicyjnie, że Job się nawraca i chce powiedzieć tak, jak gdyby mówi tutaj, zbyt śmiało mówiłem, dosyć tego. Już nie będę tak śmiało zwracał się do Ciebie. I tak naprawdę w tych słowach nic więcej nie widzimy oprócz tego. Ale zanim zobaczymy, co tak naprawdę te słowa znaczą, zwróćcie uwagę na 4 werset. Oto ja nędzny, cóż Ci odpowiem. Jak to już mówiłem, ale to było dawno temu, tak naprawdę Job mówi, no tak, masz rację, no właśnie, przemawiałeś do mnie o Boże i no właśnie, masz rację. Ja nędzny. Dokładnie. Ale ja nigdy się z tym nie kłóciłem, że nędzny. Ja to wyznałem wielokrotnie w moich poprzednich mowach. Oto jestem. Jestem nędzny. Wiem, że nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na żadne z tych 35 pytań, które wskazuje, że tak naprawdę ja jestem impotentny, a Ty jesteś omnipotentny, że Ty jesteś w stanie wszystko uczynić i nad wszystkim panujesz. Ale Job zna swoje miejsce i właśnie to jest ten przykład, w którym my niestety upadamy strasznie, a powinniśmy raczej kroczyć za jego przykładem. Job stwierdza następnie: swoją rękę kładę na ustach. Raz mówiłem i już nie będę, drugi raz i już nie powtórzę. No i teraz, co tak naprawdę, o czym tu Job mówi? O co mu chodzi? Co on powiedział, z czego się wycofał może? Albo co powiedział, czego nie powtórzy? Czy czemu aż tak do takich środków musi się uciec, żeby wręcz fizycznie powstrzymać się z przedmówieniem? Co go tak przenagla? Czy co jest tym, co próbuje się wydostać z niego, a co Job mówi, tego nie powiem. Tego nie powiem. Przed tym się zatrzymam. Słuchajcie, czy my potrafimy takie rzeczy zrobić? Czy jednak to, co uderzy w nasz mózg, musi uderzyć, pojawić się na naszym języku? No bo byśmy jacyś byli zgwałceni momentalnie. Jacyś, nie wiem, byśmy jakiegoś rozstroju psychicznego dostali. Jeżeli coś tu jest, to przecież to musi wyjść. Inaczej potrzebujemy porady psychiatry chyba. Tak nie można. Widzicie, Job wcale tak nie twierdził. Wręcz odwrotnie. Położył swoją rękę na ustach i powstrzymał się przed kolejnym krokiem. Co to było? Wciąż przed nami jest pytanie. I teraz odpowiedź na to pytanie znajdujemy nie gdzie indziej, jak tylko w tym, co Bóg mówi następnie. Wtedy Pan ponownie odpowiedział Jobowi spośród nawałnicy. Pamiętajcie, tornado szaleje. Także to nie jest rozmowa przy kawce, spokojnie, na luzie, przy piwku i możemy sobie rozmawiać i wymieniać się opiniami. Rozmowa jest pełna dramatyzmu i tak naprawdę pełna bojaźni. Dużo rzeczy się dzieje. Job się, można powiedzieć, na 100% jest cały rozszczęsiony, przerażony tym, co się dzieje. Wtedy Pan ponownie odpowiedział Jobowi spośród nawałnicy i rzekł: Nurze, przepasz swoje biodra, jak mąż. Będę cię ciebie pytał, a ty mnie pouczysz. Przepasz swoje biodra, uwolnij swoje nogi, abyś mógł mi odpowiadać tak, jak należy. Ja ciebie będę pytał, a ty mnie pouczysz. I zobaczcie werset 8. Dlaczego Bóg to mówi? Dlatego, że Bóg doskonale wie, co nurtuje Joba. Bóg doskonale wie, przed czym Job się powstrzymał. 8 werset. Czy chcesz rzeczywiście podważyć moją sprawiedliwość? Pomówić mnie o krzywdę, aby okazać, że ty, że masz słuszność? Czyli innymi słowy, to, przed czym Job się powstrzymał, a do czego, mówiąc kolokwialnie, Bóg pije teraz, to było to, że rzeczywiście chcesz podważyć moją sprawiedliwość, pomówić mnie o krzywdę, aby okazać, że masz słuszność? Słuchajcie, w całej księdze, w całym tym tekście, przez który przechodzimy, w księdze Joba, chodziło właśnie o tą jedną rzecz, żeby nie powiedzieć zbyt wiele. Pamiętacie, co się dzieje na początku księgi? Na początku księgi wszyscy mówią zbyt wiele. Pierwsza żona Joba mówi zbyt wiele. Od razu ma receptę, od razu mówi to, przed czym tak naprawdę teraz na końcu księgi Job fizycznie się powstrzymuje i nie chce tego wypowiedzieć. Ona bez żadnych hamulców stwierdza: przeklnij go, dlatego że to On ci zrobił. On jest winny, nie tylko, że odpowiedzialny, bo to Bóg zaraz powie, że jest, ale On jest winny, On jest moralnie winny, obarczony winą za to, co ciebie spotkało. Jego przyjaciele, to samo. Oni nie powstrzymywali się przed tym, żeby powiedzieć zbyt wiele, ale oni wszystko do końca aptekarsko rozstrzygnęli. Kto komu jaka wina przypisana jest i dla nich cały ten świat ponownie został naoliwiony i wszystkie trybiki według nich właściwie się obracają. Tak więc wszystko tak naprawdę w tej księdze sprowadza się do tego, aby zbyt szybko nie pośpieszyć się do konkluzji. Tak więc zwróćcie uwagę i pamiętajmy o tym, jak wiele w naszym życiu sprowadza się do cierpliwości. To, czy jesteśmy łaskawi, czy nie, sprowadza się do cierpliwości. Czyli zwróćcie uwagę, nasze relacje, nasze więzi w rodzinie, czy inne, czy będą się rozwijały, czy też nie, sprowadza się do łaskawości, no ale co to jest łaskawość? Łaskawość to w ogromnej mierze jest właśnie cierpliwość, tak jak widzimy tutaj na przykładzie tego męża. Kolejna rzecz, czy wytrwamy, czy poniesiemy klęskę, do czego się sprowadza? To z kolei też sprowadza się właśnie do cierpliwości. Czy momentalnie skoczymy, że tak powiem, w konkluzję i się zanurzymy w konkluzję, czy też jednak powstrzymamy się przed tą ostateczną konkluzją. Także od tego, właśnie od tego zachowania, od takiej cierpliwości, na przykład zależy albo nasze wytrwanie, albo nasza sromotna klęska. Job jednak jest sprawiedliwy w całym swoim teście, od początku aż do końca. Tutaj stwierdza, jak już to już powiedziałem kilka razy, rękę swoją kładę na ustach. Nie chcę powiedzieć zbyt wiele. Nie chcę, żeby moje usta zawiodły mnie w grzech. Dlaczego? Dlatego, że Job stwierdza, nie chodzi Boże, jak gdyby. Nie chodzi Boże o moc i mądrość, ale chodzi o sprawiedliwość. Kiedy ja stwierdziłem swoją niewinność, kiedy ja jak gdyby pozwałem Ciebie przed sąd, nie chodziło mi o Twoją moc, nie chodziło mi o Twoją mądrość, ale chodziło mi o sprawiedliwość. Gdzie jest sprawiedliwość w tym, co miało miejsce? I teraz wystarczyłoby tylko, żeby oskarżył Boga o niesprawiedliwość i nic więcej nie pozostaje do zrobienia. Ale widzicie, Job rękę, jeszcze raz powtarzam, kładzie swoją rękę, kładzie na ustach. I teraz na podstawie tego, co Bóg powiedział, wiemy dokładnie, przed czym zatrzymał się Job. Był już tuż, już niewiele brakowało, ale nic nie powiedział. Nie powiedział, że Bóg jest niesprawiedliwy, czyli innymi słowy, czego nie zrobił? Tego, co szatan założył się i był pewien, że zrobi. Przeklnie Boga. Podczas gdy Job w obliczu niewyobrażalnych prób i teraz nawet w obliczu niewyobrażalnego strachu wciąż powstrzymuje się i nie przeklina Boga. Tak więc pamiętajcie, że ta próba tak naprawdę dla niego wciąż trwa, jeszcze się nie skończyła, dlatego że wciąż ta sytuacja wcale nie jest dla niego w żaden sposób łatwiejsza. Chociażby pojawienie się Boga nie ułatwia tej próby, wręcz odwrotnie, jak gdyby do tej próby jeszcze dodaje. Otwórzcie wasze Biblię, kto je ma, koniecznie w liście do Rzymian, który mówi dokładnie o tym samym, który wyjaśnia nam głębiej, o co tu chodzi. List do Rzymian, strona 1211, trzeci rozdział, czwarty werset. Trzeci rozdział, czwarty werset. Słynny werset. Może trzeci. Bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czy niewierność ich zniweczy wierność Bożą? Z pewnością nie. Wszak Bóg jest wierny. Czy Bóg, jak niektóre tłumaczenia mówią, podają, Bóg jest prawdomówny. Bóg jest wierny. A każdy człowiek jest kłamcą, jak napisano. I teraz zwróćcie uwagę na kolejną rzecz. Abyś się okazał sprawiedliwy w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Abyś się okazał sprawiedliwy w sądzie swoim i zwyciężył, gdy w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony. I widzicie, oto tutaj Bóg jest sądzony. Oto tutaj Bóg staje przed sądem, sądem Jobowym, a jednak Job nie grzeszy. Jedna rzecz, czy kilka rzeczy, o których powinniśmy pamiętać, to jest to, że Job został już uniewinniony. Oczywiście pytanie pojawia się takie, czy rzeczywiście on jest świadom tego, że został uniewinniony. Prawda jest jednak taka, że już został uniewinniony. Po pierwsze, kiedy złożył przysięgę niewinności, już został uniewinniony. Dlaczego? Dlatego, że kiedy złożył przysięgę niewinności, zamiast wyznawać swoje grzechy, wyznał, jak gdyby zadał kłam szatanowi, że to, co się dzieje, nie jest spowodowane moim grzechem. Następnie Job został uniewinniony, kiedy pojawił się Bóg. Widzicie, kiedy pojawił się Bóg, a Job nadal żyje, to oznacza, że Bóg wydał werdykt, iż ten jest niewinny. Tak więc Bóg przemawia dalej, ponownie odzywa się do Joba, odzywa się pośród nawałnicy, odzywa się w sposób chłodny, wydaje się, ale jednocześnie trudno nie zauważyć, że ton przemówienia Bożego jest jak najbardziej życzliwy, jest jak najbardziej ojcowski. W poprzednim rozdziale, jak wspominałem, Bóg mówił o swojej wszechmocy, w stworzeniu, o swojej mądrości i mocy. Teraz zaczyna mówić o czymś zupełnie innym. Pamiętacie, że cała księga, i tutaj jest wiele podobnych porównań, cała księga rozpoczyna się tak naprawdę od całego wszechświata, który sprzeciwia się Jobowi. Wydaje się, że siły naturalne, zło, źli ludzie, siły nadprzyrodzone, wszystko to sprzysięgło się, przymierzył i wojuje przeciwko Jobowi. Teraz w tym urywku widzimy opis wszechświata, już żeśmy to usłyszeli. Widzimy opis wszechświata, którym rządzi Stworzyciel, nad którym panuje Bóg, który nie jest jakiś chaotyczny, który w ostateczności, jak widzimy, zmierza ku zwycięstwu. Jak usłyszeliśmy, Job tak naprawdę nie wydaje się być usatysfakcjonowany, bo tak naprawdę to, co pozostaje do wyjaśnienia, to oczywiście zło. A co ze złem? A co z siłami ciemności? Co ze złowrogimi ludźmi? Co z cierpieniem, które jest spowodowane przez zło? Co z tymi rzeczami? I jak już powiedziałem, Bóg jeszcze bardziej teraz uszczegółowi swoją odpowiedź i kolejna mowa Boża nie będzie traktowała o tym, iż Bóg panuje nad stworzeniem nieożywionym i ożywionym, ale teraz Bóg będzie ukonkretni swoją odpowiedź i będzie opisywał, czy opowiadał tą prawdę, iż Bóg również panuje nad złem. Jak pamiętacie, powiedziałem, zło zostaje teraz ukonkretnione. Także to nie są tylko wzburzone fale morskie, ale to jest ich mieszkaniec. Nie wiem, czy widzieliście trzecią część Narni. Jeżeli nie widzieliście, zachęcam do obejrzenia. Tam są, nie wiem, może najpierw obejrzyjcie sami, dlatego że bez dzieci znaczy się, dlatego że tam są dość takie dosadne obrazy właśnie wijącego się węża morskiego, który jest bardzo dobrą, wspaniałą ilustracją właśnie dzisiejszego urywka, tego urywka, o którym jest mowa. Ale co? Ale pewnie zakończymy teraz w tym momencie i za tydzień przejdziemy do opisu Lewiatana, do opisu Behamota, do opisu zła i tego, co Bóg z tym złem, czego Bóg z tym złem zamierza dokonać. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty wyposażasz nas nie tylko w jakieś intelektualne przykłady, które stanowią dla nas pouczenie, ale Ty dajesz nam przykłady, które są mocą, tak jak Twoje słowo jest mocą. Tak więc nie tylko, że możemy teraz usłyszeć i odejść bez zmiany, ale kiedy słyszymy i kiedy widzimy wielki przykład wiary, jaki stanowi dla nas Job, iż ten targany niepewnościami, kiedy widział, iż wszystko wskazywało na to, iż Ty nie panujesz nad tym światem, albo że Ty zachowujesz się niesprawiedliwie, jednak On, ufając Tobie i On, znając, jakim jesteś, Panie, naprawdę, i że jesteś święty i miłujesz sprawiedliwość, kochasz sprawiedliwość, nienawidzisz wszelkiego zła i w końcu odniesiesz całkowite zwycięstwo, osądzisz całkowicie zło, On, mając jedynie zaufanie Tobie, uchwycił się Ciebie i trwał przy Tobie. Dziękujemy Ci za to. Prosimy Ciebie również o perspektywę dla nas. Zwłaszcza w tych chwilach, kiedy wydaje się, że byliśmy już cierpliwi tak długo, że kiedy wydaje się, że już może jest czas jednak na konkluzję. Już może jest czas, żeby przygwoździć kogoś naszymi, czy siebie, naszymi konkluzjami. Prosimy Ciebie, Boże, abyśmy w tych momentach mieli opanowanie. Abyśmy w tych momentach nie chwytali się naszej mądrości i naszego zrozumienia, ale chwycili się Ciebie i Tobie zaufali. Dokładnie tak jak Job. Prosimy, abyś dał nam tą moc, dał nam tego typu cierpliwość i abyśmy, mając taką cierpliwość, okazali się na końcu, przy Twojej konkluzji zwycięzcą. Amen.